Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału wszystkich bardzo serdecznie pragnę przywitać. I chciałbym tak na początku naszego nabożeństwa, może chociaż dla niektórych z Was to będzie jakieś zachęta, wezwanie, aby przekierować swoje patrzenie. Teraz patrzycie tutaj, w tą stronę, do przodu na mnie. Tak widzicie, żeby patrzeć w drugą stronę, w przeciwną. Bo być może wielu z nas patrzy teraz na to, jak wiele mamy braków. Jak wiele masz takich rzeczy, których chciałbyś mieć, a których nie masz. Ale chciałbym, żebyśmy przekierowali nasze myślenie z naszych braków, z tego, co nam brakuje, co byśmy chcieli mieć, a nie mamy, co nam potrzeba. Przekierować na to, co mamy. Bo to, co mamy, daleko, daleko przewyższa to, czego nie mamy. W Chrystusie Jezusie jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios mówi o tym, że Bóg już nie ma niczego większego, co chciałby ofiarować człowiekowi. Jak tylko to, co największe, największym błogosławieństwem, największym dobrem, największą wartością, którą Bóg daje człowiekowi, to jest ta wartość, która jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli masz Pana Jezusa Chrystusa, to już nic cenniejszego, nic większego nie możesz otrzymać, nie możesz mieć. Chciałbym, żeby ta świadomość dzisiaj mogła nas też podnieść i wzbudzić w nas wdzięczność. Bo może myślimy, chcielibyśmy to i tamto, mamy wiele braków, ale to, co w Jezusie Chrystusie jest Twoim udziałem, daleko przewyższa i nawet nie może równać się z tym, czego nie masz, a co może chciałbyś mieć. Niech ta prawda Bożego Słowa dzisiaj nas też zachęci do wdzięczności, do uwielbienia Pana, do błogosławienia dobrego Boga za to, że to wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios w Chrystusie może być Twoim i moim udziałem. I żeby także jeszcze tą wartość bardziej sobie utrwalić, zaśpiewamy wspólnie razem pieśń. Ostatnia zwrotka tej pieśni, którą będziemy śpiewać, mówi o tym, o jak błogo wszystko mieć w Jezusie. Wszystko mieć w Jezusie, to ta świadomość wprowadza w stan błogości. Powstańmy bardzo proszę, zaśpiewajmy razem tę pieśń, choćby wszystko miało, lecz nie miał Pan. Potem pomówimy się.
Dostarczać życia Bóg, gdzie my serce.
obdarowanie, bogactwem niezmierzonym, wszelkim duchowym błogosławieństwem jest nas ludzi. I to obdarowanie stało się faktem w Jezusie Chrystusie. Tak bardzo Ci dziękuję, Panie. Chcę, żeby moje oczy, Panie, żeby moja koncentracja była skupiona na Tobie, Panie Jezu, bo w Tobie mam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pomożności. I Panie, dziękuję Ci za obfitość, bo w Twojej łasce każdego dnia będę doświadczać. Uwielbiam Cię i wywyższam. Dziękuję za Kościół, za siostry, za braci, za każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest. Dziękuję, że możemy razem być zgromadzeni w Twoim imieniu, Panie Jezu, w Twojej obecności, przed Twoim tronem, przed Twoim majestatem przebywać. I chcę, żeby moja uwaga była skupiona na Tobie, aby uwielbiać Ciebie, aby wywyższać Ciebie, aby zachwycać się Tobą. I żeby, Panie, moja uwaga na Tobie skoncentrowana. Panie, mogła gdzieś rozpraszać wszystkie moje braki, niedomagania. Chcę się na tym skupiać, bo w Jezusie Chrystusie jestem ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem. Dziękuję za przebaczenie grzechów, Panie Jezu. Dziękuję za obmycie w Twoją świętą krwią, za usprawiedliwienie i za to, że Twoje imię może być zapisane w Księdze Żywota. Panie, to jest szczególna wartość. Dziękuję, że jestem Twój, że od Ciebie należy, bo sam mnie wykupiłeś, Panie, Twoją drogocenną krwią. I chcę się tym traktować i chcę dziękować Ci za to, że takiego wielkiego przywileju mogłem doświadczyć i że mogę mieć tożsamość jako dziecko Boże, jako usynowiony, jako własność Jezusa Chrystusa. Wywyższam Ciebie, sławę. Błogosław nas dzisiaj. Dotykaj, objawiaj nam siebie samego. Sprawa, byśmy w naszym życiu prawdziwie koncentrowali naszą uwagę i patrzyli na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i zakończycielem naszej wiary. Wielbimy Cię i wywyższamy, bo tego jesteś godzien jako Pan i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Amen.
Siądźmy, bardzo proszę. Chciałbym poprosić teraz tutaj siostrę Józię, która chciałaby złożyć świadectwo i powiedzieć, jak wierzę w to, jak wielki jest Bóg.
Liście do
Efezjan,
w 5 rozdziale, 20 wersecie mamy: dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A w liście do Tesaloniczan jeszcze jest: za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Ja właśnie chciałam Wam Bogu podziękować za ten czas takich około 2 miesięcy słabości, takiej, trudno określić, jakiejś choroby, która bardzo odbierała mi siłę, nie mogłam, wykluczona była z wszelkich działalności. No i pomyślałam sobie, że to są ostatnie może moje dni życia na ziemi, to trzeba byłoby się skoncentrować na sobie, na swoim stanie, czy gdybym stanęła przed Panem Jezusem, to powiedział, że przyjmie mnie. I mimo tych wszystkich słabości, które się tak nasilały, coraz częściej się powtarzały, społeczność z Panem Jezusem była tak cudowną sprawą. Posilał mnie duchowo, w zasadzie dał mi nowe oczy, nowe serce. Oczyścił z tego, co wydawało mi się, że nie ma we mnie nic takiego, ale objawił mi i pobłogosławił. I dziękuję mu za ten zły czas, ale też i za te chwile radości, które miałam z nim, ale słabości nie przemijały. I też dziękuję zborowi za modlitwę. Ubiegłą niedzielę modliłam się też razem ze zborem i wstałam posilona z taką radością, prawie fruwałam. I chwała Bogu, przez cały ten tydzień nie miałam żadnej takiej dolegliwości, która by mnie położyła na ileś tam godzin. I jestem naprawdę wdzięczna i niech będzie uwielbiony Bóg, wszechmogący, dobry i cudowny, i za Jego dobroć i łaskę. Chwała Panu. Amen.
Ah! Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały.
Yeah. Yeah.
chwała Tobie, Królu. Dzięki za Twoje zbawienie, Boże. Uwielbiamy Twoje święte imię, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w tym miejscu. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który dałeś nam. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje pocieszenie, które dajesz. Dziękujemy Ci za nadzieję tego, że przyjdziesz do nas znów, tak jak czytamy w psalmach, jak czytamy w Nowym Testamencie, Panie. Możemy widzieć to, że Ty powrócisz, Panie. Dzięki Ci za to, Panie. Dzięki za nadzieję, Panie. I chcę teraz Ci dziękować za czas, który będziemy mieli za chwilę, kiedy będziemy mogli słuchać Twojego Słowa, Panie. Chcę prosić o to, żeby moje serce było otwarte na to Słowo, żebym mógł je przyjmować, Panie. I Panie, też chcę prosić o nasze dzieci, które będą miały za chwilę zajęcia szkółki niedzielnej, Panie. Chcę prosić, Panie, o to, żeby ich serca były otwarte, Panie, na to, co będą usłyszały, Panie, żeby one mogły się skupić. Może pierwszy raz skupić się na Twoim Słowie, a nie na tym, że to jest zajęcie, gdzie się koloruje na przykład kolor rysunki, Panie, a żeby one mogły się skupić na historii, którą słyszą, Panie. Żeby ta historia mogła dotknąć ich serca, Panie. Żeby to mogło, żeby plon, który będzie wydawało, Panie, to słowo, które jest dzisiaj, Panie, głoszone na zajęciach szkół niedzielnej, Panie, żebyśmy mogli jako zbór, Panie, widzieć. Proszę Cię, Panie, o to. Błogosław nasze dzieci, błogosław nauczycieli podczas zajęć szkółki. Błogosław nas, gdy będziemy słuchali tutaj słowa. Amen.
Pewien szanowny członek synagogi, który ze względu na swoją pozycję w miasteczku miał pełne prawo, żeby usiąść w pierwszym rzędzie synagogi, pewnego razu postanowił, że skromnie, w pokorze usiądzie sobie z tyłu sali w ostatnim rzędzie. Jednak gdy tam siedział, rozglądał się cały czas po sali, czy ludzie zauważyli tę jego postawę skromności, że on siedzi tam z tyłu, a przecież ma prawo siedzieć z przodu. Widząc to, rabin Teluszkin podszedł do tego czcigodnego członka synagogi i wyszeptał mu do ucha. Byłoby dla ciebie znacznie lepiej, gdybyś siedział z przodu i myślał, że powinieneś siedzieć z tyłu, niż że siedzisz tu z tyłu i jesteś święcie przekonany, że należy ci się miejsce z przodu. Ta historyjka mówi o tym, jak bardzo jesteśmy wrażliwi na to, żeby nas zauważano, żeby nas honorowano, żebyśmy wśród społeczności no jednak byli odpowiednio docenieni. Dzisiaj chciałem razem z Wami porozmawiać na temat naszej postawy względem siebie nawzajem, a przede wszystkim względem Boga. A zatytułowałem to rozważanie Komu cześć, temu cześć. Słowo Boże, które będziemy rozważać, znajdujemy w księdze proroka Malachiasza, w pierwszym rozdziale i będziemy czytać od wersetu 6 do 14. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? I jeśli ja jestem panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy Twe imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół Pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak Cię przyjmie i czy Cię pochwali, mówi Pan zastępów. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan Zastępów. O, gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan Zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk. Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mocu, i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan Zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan Zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. To słowo, które Bóg skierował kiedyś do Izraela, wyraźnie wskazuje, że Bóg godzien jest czci i chwały. I jest On godzien czci nie dlatego, że coś dla nas zrobił, ale dlatego, że jest Bogiem. To jest podstawowy i absolutnie wystarczający powód, abyśmy czcili Boga, aby wszyscy ludzie czcili Boga. To, że On jest Bogiem. On nie musi zasługiwać na naszą cześć jakimś postępowaniem, jakimś działaniem dla naszego dobra. Nie, Jemu się należy cześć niezależnie od tego, co On czyni. Biblia zresztą najczęściej mówi o tym, że Boga to trzeba się bać, że trzeba mieć bojaźń Bożą, że trzeba mieć respekt przed Bogiem, a nie targować się z Bogiem, że Bóg jak zrobił, a słoneczko świeci, o niech ci będzie cześć Bożej i chwała. Jak deszcz pada, o, czy czemu na nie odpowiedzieli? Modliłem się przecież rano o pogodę. Boże, i już jestem nagłuszony. Jest tutaj w naszym tekście bardzo ważne objaśnienie, na czym praktycznie polega oddawanie czci Bogu. Tekst, który odczytaliśmy, przynosi akcent z samej ceremonii, ze słów, jakichś tam deklaracji werbalnych, przynosi na praktykę nasz działanie, nasz życie, które wyraża lub nie wyraża tej czci Bogu. Nie tyle piękne słowa się liczą, co bardziej liczy się jakość ofiary, którą Izraelici składali wtedy Bogu. Co z tego, że oni pięknie śpiewali, czy tam jakąś piękną ceremonię i kadzidła tam różne mieli i tak dalej, jak nie było ich stać na to, żeby Bogu dać to, co najlepsze, to, co pierwsze, to, co czyste. Tylko dawali to, co byle jakie, to, co zbywało, to, co było chore, kulawe, co nie miało takiej wartości, tej pierwszej, największej wartości w ich życiu. Dlatego też w Nowym Testamencie, gdy czytamy o naszym składaniu ofiar, a my przecież nie składamy zwierząt w ofierze, nie przelewamy krwi w ofierze i tak dalej, ale siebie samych składamy Bogu w ofierze. Nasze uwielbienie, to, co przynosimy, co przeznaczamy na służbę Bożą, na chwałę Bożą, to właśnie jest to nasze dzisiejsze oddawanie czci Bogu. Przez to, jak my gotowi jesteśmy Bogu przynieść to, co najlepsze i oddać Jego służbę. Dlatego Słowo Boże w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi: zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Cały dla Boga. Wszystko, co mam, niech służy Jego chwale. To jest praktyczne oddawanie czci Bogu. Temu oddawaniu Bogu czci powinna towarzyszyć określona postawa serca. Czytając to proroctwo Malachiasza, zauważamy, że w praktyce ludu Bożego Starego Przymierza pojawiły się postawy serca, które absolutnie nie były akceptowalne przez Boga. Bóg je piętnuje w naszym tekście. Lecz wy bezcześcicie imię Pana, mówiąc: stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy. Tak, nie muszę tak, jak gdzieś tam mam jakiś interes, o, to musi być wszystko dopracowane najlepsze. Ale do zboru, no mam już taki popsuty mebel, już nie będę go używał. Do zboru, nie potrzebujecie do zboru tam czasem. Mam już tam starą lodówkę, 10 lat, 15, chcę nową dla siebie. Do zboru nie potrzebowalibyście, tam mam jeszcze działa jeszcze. I mamy 16 chyba lodówek, czy ileś tutaj w kościele. To, co dla Pana nie musi być najlepsze, nie musi być takie czyste, takie oddzielone. Może być nawet pobrudzone, już przydeptane. Może być. Mówicie też: ależ to mozło, i prychacie przy tym z pogardą. To co? Znowu mam, jeszcze teraz w sobotę, jeszcze jakąś konferencję wymyślili, mamy jeszcze dodatkowo przyjść, to ile razy mamy przychodzić do tego zboru? Czy to nie za dużo, nie przesadzacie? Jaki to mozu? I ile godzin to będzie? Od 11 w sobotę? Ciężko. Inna postawa. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co łupi. Tak się namierzył, tak postanowił, że da Panu to, co najlepsze. Tak się obudził, któregoś dnia miał dobry nastrój, da Panu to, co najlepsze. Ale poszedł do tego stada, patrzy, prykał fratego i jest tam jeden taki jagniaczek, tak się ciągnie za innymi, ledwo co chodzi. No przecież to i tak będzie zabite. To czemu mamy zabijać tego, co podskakuje ładnie? No przecież tak, to on już prawie jest zabity, to już go tylko dobić. I będzie. I zmieni zdanie. Miał zamiar to dać to, co najlepsze dla Pana, a dał to byle co. Miał zamiar Ci poświęcić czas, żeby pobyć z Panem, poczytać Jego Słowo, uwielbić Go. Ale co tam o koronawirusie teraz w telewizorze? A co tam jeszcze? A tu telefon, jeszcze zadzwonię. I przyszedł wieczór i nie poczytał, i nie. Miał zamiar pojechać, popracować na posesji, bo mamy hektar, trzeba dużo rzeczy porobić, popielić przy tam roślinach. Miał zamiar, że się przyłoży. Ale mu tak jakoś zeszło. No i co już tam, po południu jechać? Nie, to może na innym razem. I w tej sytuacji, gdy Izraelici taką postawę mieli przed Bogiem, to choćby nie wiem, jak pięknie tam śpiewali w świątyni jakieś wspaniałe hymny i psalmy, choćby nie wiem, jakie ceremonie odprawiali, faktycznie nie oddawali Bogu czci. Syn czci ojca, sługa swojego Pana. A Bóg mówi: a gdzie jest cześć dla mnie, skoro wy tak postępujecie. I z pewnością jest kwestia, jak my, lud Boży Nowego Przymierza, możemy zadbać o to, żeby cześć, którą oddajemy Panu, była najwyższej jakości, nie poprzez słowa i pieśni, jak my tutaj na nabożeństwie, ale poprzez naszą ofiarność dla Pana, oddanie się dla Pana, przez to, co poświęcamy dla Pana. Jak to jest możliwe, żebyśmy, czy my mamy coś takiego, co byśmy mogli przynieść Panu i naprawdę, żeby On miał przyjemność, patrząc na to, czy jest coś takiego? Otóż jest coś takiego. Jest coś takiego, a jest nią doskonała ofiara naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jako Baranka Bożego. To jest właśnie ta ofiara, dzięki której Pan, patrząc na nas, ma przyjemność i naprawdę jest Mu oddawana cześć. Jeżeli my powołujemy się na tę ofiarę, bo nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, wiedząc, że nas nie stać na nic, co byśmy mogli przynieść Bogu, co by sprawiło Mu przyjemność i by Mu dało to poczucie, że jest Mu naprawdę oddawana cześć, nasz Pan postanowił, że za nas, w nasze miejsce, złoży taką doskonałą ofiarę. Doskonałą ofiarę, która zadośćuczyni sprawiedliwości Bożej, która sprawi przyjemność Bogu, która sprawi, że Ojciec będzie zadowolony i będzie to forever, nie tylko raz, na chwilkę, nie tylko gdzieś tam z racji tego momentu naszego nawrócenia, ale będzie tą ofiarą, która będzie oddawać cześć Bogu jakby w naszym imieniu. Chwytacie tę myśl? To jest po prostu niesamowite. Słowo Boże mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. On, Syn Boży, postanowił, że przyniesie Ojcu doskonałą ofiarę za nas wszystkich. I dzięki temu zostaliśmy wykupieni. Bóg został uczczony, bo jak czytaliśmy u Malachiasza, Bóg oczekuje, że cześć Mu będziemy oddawać w praktyczny sposób, a nie tylko samymi słowami. I Jezus, nasz Zbawiciel, w praktyczny sposób oddał cześć Bogu przez to, że złożył doskonałą ofiarę. Że złożył samego siebie. Mam nadzieję, że to chwytacie albo chwycicie któregoś dnia, jakie to jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że my przez coś tam Bogu możemy zadowolenie jakieś sprawić ponad tę ofiarę, którą złożył za nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I dlatego też powołując się na ten wielki przykład naszego Zbawiciela, my jako Jego naśladowcy jesteśmy pobudzani przez Słowo Boże, abyśmy stając przed Bogiem, abyśmy żyjąc z Bogiem, żebyśmy przyjmowali właściwą postawę. I jedną z takich wskazówek, konkretnych wskazówek, dla osób, które chcą prawidłowo oddawać cześć Bogu, znajdujemy w Hebrajczyku 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. I tutaj jest właśnie mowa o tym, że ponieważ On nas przyjął, daje nam Królestwo przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my chcemy przyjmować przed Bogiem określoną postawę. Postawę, która będzie sprawiać Bogu przyjemność, ponieważ my jako wierzący w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, chcemy być tacy, jakim On był tutaj na świecie, jak nas naucza Słowo Boże. Tutaj w tym tekście pojawiają się dwa greckie słowa określające tę postawę. Jest greckie słowo eulabeia, które znaczy ostrożność, uszanowanie, cześć, pobożność, bogobojność. I drugie słowo aidos, które znaczy wstyd, poczucie honoru, godność, szacunek. Te dwa słowa tutaj są połączone w tym tekście, że gdy stajemy przed Bogiem, gdy przychodzimy przed oblicze Boże i chcielibyśmy należycie Boga uczcić, to z jednej strony powinniśmy mieć taki respekt, takie zawstydzenie przed Bogiem wręcz. Czy jak zdarza się nam sytuacja, że musimy stanąć przed kimś ważnym, jakimś ważnym człowiekiem. Jesteśmy tacy tym skrępowani troszeczkę. Tak by się trochę wstydzili. Przyszedł ktoś ważny do domu, dziecko się schowało. Chodź, chodź tutaj. Ono się wstydzi. Dziecko się krępuje, bo ktoś bardzo ważny przyszedł do domu i jest takie skrępowane. Nie dlatego, że się boi tego człowieka, ale co to ja do kogoś takiego ważnego, wielkiego. Ja nie pasuję wręcz. Ja się wycofuję. I też druga ta postawa pokazująca właśnie respekt, oddająca taką postawę uszanowania, czci, respektu właśnie dla tej osoby. I tak właśnie Bóg by chciał, żebyśmy Mu oddawali cześć. Żebyśmy mieli ten święty respekt przed Nim i absolutnie nie nosili w sobie takiej myśli, że Boże, zobacz, ja tutaj jestem, ja Ci tutaj, zobacz, jak jestem wspaniały. Nie, tylko że się wycofuję, ja nie jestem godzien, bo żeby się do Ciebie odezwać. Wiem z Biblii, że gdy ludzie stawali przed obliczem Bożym nagle, gdy się objawiał Bóg, to oni po prostu padali, jak nie żyli. Oni nie mieli takiej postawy, ale super teraz. Tylko się bali w tym respekcie świętym, wycofywali. I gdy myślimy o Bogu, że Jemu się należy cześć, niezależnie od tego, co On zrobił, czy odpowiedział naszą modlitwę, czy nie, jest Bogiem. I to wystarczający powód, żebyśmy Mu oddawali cześć. I nabieramy takiej postawy czci w stosunku do Boga, to z tej postawy czci dla Boga wynika też cześć i szacunek dla określonych ludzi, określonych przez Słowo Boże. I chciałbym też Was pociągnąć trochę w tę stronę teraz, żebyśmy porozmyślali, jak to jest też z tą czcią dla ludzi. Oczywiście nie każdy człowiek z racji swego postępowania jednakowo zasługuje na szacunek i cześć. No taka jest prawda. Nie każdemu pasuje tytuł czcigodny. Wiemy, że tam niektórzy to sobie specjalnie podkreślają, to, że oni są czcigodni. Ale nie mówimy na przykład czcigodny złodzieju. Raczej tak się nie mówi. Ale mówimy czcigodna siostra, czcigodny bracie. Tak. Są ludzie, którzy zasługują, którym należy oddawać jakiś honor, jakąś cześć, a niektórym niekoniecznie. Mamy w Słowie Bożym ogólne wezwanie, które znajdujemy w liście do Rzymian w 13 rozdziale 7 wersecie, gdzie jest napisane: oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Stąd właśnie jest tytuł dzisiejszego kazania. Komu cześć, temu cześć. Czy każdemu jednakowo cześć wśród ludzi? No niekoniecznie każdemu jednakowo. W Nowym Testamencie są dwa greckie słowa, które które właśnie opisują tę postawę. Rzeczownik timę, to znaczy cześć, szacunek, zaszczyt, nagroda, wartość, cena. I drugie słowo timao, które znaczy szanować, czcić, cenić, oszacować. Słownik języka polskiego wyjaśnia, że czcić to wyznawać, wielbić, otaczać wielkim szacunkiem. No i teraz to, co jest tak jasne w stosunku do Boga, jak zastosować też w stosunku do ludzi. Bo Biblia mówi, że i ludziom niektórym trzeba oddawać cześć. W naszej piosence jednej jest: tylko Bogu należy się chwała, tylko Jemu należy się cześć. I my rozumiemy tę myśl, ale z Biblii wiemy, że i ludziom niektórym należy się cześć. I uwaga, okazywanie ludziom czci zazwyczaj wiąże się z ich rolą społeczną, z ich stanowiskiem albo z godnością ich postępowania. Z ludźmi nie jest tak, jak z Bogiem, że Jemu się należy cześć niezależnie od tego, co On zrobi, bo On jest Bogiem. Z ludźmi jest tak, że niektórzy sami się ich pozbawiają czci, bezczeszczą swoje życie. Tak bywa z ludźmi. Więc parę słów na temat tego, komu poza Bogiem należna jest cześć. Po pierwsze, cześć należy się rodzicom, ojcu i matce. Tak?
Tak
nas uczy Słowo Boże. Syn czci ojca, czytaliśmy u Malachiasza, a Słowo Boże w wielu miejscach przypomina: czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Czytamy w liście do Efezjan 6 rozdział. Czci ojca i matkę. Ojciec i matka to osoby, którym należy oddawać cześć, które należy czcić. W niektórych wypadkach już tylko czcić pamięć o nich, bo już ich fizycznie tu między nami nie ma. Ale nadal możemy czcić pamięć o nich i w ten sposób okazać im cześć. W jaki sposób należy czcić rodziców? Macie jakiś pomysł, jak należy czcić rodziców? Jak można okazywać cześć ojcu i matce? Gdy byliśmy małymi dziećmi, akurat teraz małe dzieci poszły na zajęcia, to było co? To było posłuszeństwo. Cześć rodzicom pokazywaliśmy w ten sposób, że byliśmy im posłuszni. To jest praktyczna rzecz. Co daje ojcu lub matce, że dziecko powie: mamusiu, ja cię czczę. I to jest takie czcze. Dopiero gdy dziecko respektuje, gdy jest posłuszne, gdy się dopytuje, co może zrobić dla mamy, dla taty, to jest oddawanie czci. Ale gdy dorośliśmy, to wciąż to przykazanie, to wezwanie obowiązuje. I ono oznacza okazywanie zainteresowania swoim rodzicom, swojemu ojcu, swojej matce w takich kwestiach jak zdrowie, zakupy, mieszkanie, a nie tylko finanse. Mamusiu, zostało ci coś tam z wypłaty? Jak sobie radzisz? Ile ci zostaje? No bo wiesz, o kłopotę. Okazywać cześć należy też przez pamięć o ich wkładzie w nasz sukces życiowy. Ten sukces jest różny oczywiście, ale są w życiu każdego z nas jakieś elementy, którym no moglibyśmy powiedzieć, jakoś nam się powiodło. I dobrze jest właśnie praktycznie, żeby to nasze powodzenie wiązać z wpływem, z udziałem naszej mamy czy naszego taty. Żeby oni to widzieli, słyszeli, żeby to było jasne, że to, kim jest ich syn, ich córka, to także jest ich wkład przez całe lata. Źle się dzieje czasem, gdy dzieci, ze swoim sukcesem, ze swoimi znajomościami, kontaktami, zapomnieli o swoich rodzicach i brylują po salonach, a rodzice są zapomnieni. A to także cześć dla ojca i matki, to opieka w ich sędziwości, to praktyczna opieka. Pomyślmy, jak należy oddawać cześć ojcu i matce. To jest bardzo ważne wezwanie. Tu też jest, jak przeczytaliśmy, obietnica, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Tak mówi Słowo Boże, ja tego nie wymyśliłem. Po drugie, cześć należy się też królowi, jak mówi Słowo Boże, czy panu, zwierzchności, władzy. 1 Piotra 2,17. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. W tamtych czasach był inny ustrój, był król i byli podwładni, był pan i byli słudzy. I w naszych czasach jest jakaś władza, jest prezydent, jest premier, jest prezydent miasta, jakaś władza. I Słowo Boże nam mówi, że mamy czcić władzę. No nie tak, jak czcimy Boga, ale jak? Jak należy czcić władzę? No choćby w ten sposób, że płacimy podatki. Ta władza określa jakieś... Właśnie znowu nie chodzi o słowa, że wyślemy prezydentowi parę słów. Panie prezydencie, bo pan jesteś taki ważny dla mnie, ja cię czczę i szanuję. Kropka. A jak co do czego, jak jest jakieś tam rozporządzenie, co to mi będą mówić, co ja mam robić? Jakie rozporządzenie tutaj? Jakieś płacenie za parkingi płacić? Co to, kto to widział? To jest cześć dla tego władcy, władzy, dla tej władzy? Nie, to nie jest cześć. Cześć oddajemy przez to, że płacimy podatki, że respektujemy prawo, które ta władza ustanowiła, a już na pewno nie buntujemy się przeciwko tej władzy, nie palimy opon i nie chodzimy, nie, my tutaj jesteśmy lud wolny, my Polanie, nigdyśmy nikomu nie byli poddani, my mamy ducha wolności, solidarności i tam jeszcze jakiejś ości. Biblia mówi, króla czcijcie, bądźcie podporządkowani. Nie każdemu z nas to pasuje, ja wiem, ale tak jest powiedziane. Komu jeszcze? Komu czytamy Biblię? Żonie trzeba okazywać cześć. Podobnie wy mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Tak mówi Słowo Boże, że mąż jak ma żonę, to powinien ją czcić, okazywać jej cześć. W jaki sposób należy okazywać cześć żonie? No, trzeba tu też pamiętać, że Słowo Boże powstawało w czasie, gdy w środowisku izraelskim kobieta bardzo niską pozycję społeczną miała. Była traktowana prawie że jak przedmiot, przepraszam, ale takie to były czasy. I to, co tutaj przeczytaliśmy, było rewolucyjne w stosunku do tego, co było w danym społeczeństwie. To niektórym Żydem wstrząsnęło, a aż także się zachwiał. Co? A no właśnie, trzeba kobiecie oddać cześć. Jak wyjaśnia święty Piotr, kobiety w Chrystusie są równie ważne, co mężczyźni. One są też dziedziczkami żywota. One mają ten sam dostęp do zbawienia. Żaden facet nie jest ważniejszy od kobiety, jeśli chodzi o zbawienie w Chrystusie, o dostęp do Królestwa Bożego, o łaskę Bożą. One są też uczestnikami tej samej łaski. Z mężczyznami jest tak, że ja czuję, że ten ptak jest niższy, słabszy, to go można, ale jak przynajmniej jest na równym poziomie, to już jest jakiś respekt. No bo jak raz uderzy on, to ten drugi to też uderzy i będzie boleć. Trzeba już uważać, jeśli ktoś się zrównał z poziomem, jeśli ma MGR przed nazwiskiem, ja mam, no to już jest człowiek równy gość, jak nie ma. Gdzie ty chodziłeś do szkoły? I gdy facet pomyśli, że kobieta w oczach Bożych jest tak samo ważna jak on, to już to mu pomaga w tej prostej główce, bo u faceta jest wszystko prościutko poukładane. Kąty proste, wszystko tam, nie ma żadnych zawiłości. To już od razu ułatwi tę kobietę uszanować, czcić. Ale tutaj jest duże pole do popisu dla mężów, jak mogą czcić swoje żony. I zachęcam was do inwencji, bracia, żebyście pogłówkowali, pomyśleli, jak mojej kobiecie, mojej żonie oddać cześć. Ja mogę wymienić parę rzeczy, chociaż ja jestem bardzo prosty w tych kwestiach i moja żona z tego powodu nieraz cierpi, oczywiście, ale na przykład zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, że on rano wstanie i powie, ja cię czczę. Jeszcze nie umyty, to powiem, jakiś taki, po co to komu? Ale jeżeli on myśli o tym, żeby ona miała przy nim poczucie bezpieczeństwa, jeżeli stać go na czyny i gesty podkreślające jej wartość w jego życiu i nie są to same słowa, ale on to praktycznie pokazuje, jeżeli zastępuje żonę w czynnościach, które przerastają jej siły fizyczne, przecież dużo jest takich sytuacji. Jeżeli bierze na klatę problem, w którym ona gdzieś tam utkwiła i nie może sobie, trzepocze rączkami i nie może sobie poradzić, bo jest jej ciężko, co ona teraz zrobi. I on bierze, jej chłop, jej mężczyzna bierze na klatę i mówi, o ja spokojnie, kobieto. Ja się zajmę twoim problemem, twoją sprawą. O, to wtedy taka kobieta czuje, że on jakoś ją czci, że ona jest ważna dla niego. Słowo Boże też porusza kwestię czci dla męża. Ale jeśli chodzi o męża i żonę, to Biblia niestety wprost nie nakazuje żonie czcić męża. Może dlatego, jak się przeprowadza jakieś badania, ankiety, czego facet najbardziej oczekuje od swojej żony, to na pierwszym miejscu szacunku, jakiejś czci, jakiegoś poszanowania. To taki deficyt w facecie jest tego, żeby żona go należycie uczciła. Słowo Boże opisuje postawę żony względem męża, a używa takiego samego określenia jak w odniesieniu do Boga. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I tutaj jest słowo greckie phobeo. Wcale nie muszę nawet tłumaczyć, co ono znaczy. Phobeo. Bojeść. Lęk, respekt. To samo słowo jest użyte, jeśli chodzi o stosunek, nasz stosunek do Boga, że powinniśmy się phobeo Boga. Ciekawe to jest. Jak żona powinna poważać męża swego? Nie jestem kobietą, nic wam nie radzę. Ale Słowo Boże w wielu miejscach dużo podpowiada, choćby przez ten tekst. Bo na pewno żona, która phobeo swego męża, nie będzie się z niego naśmiewać, kpić. I ty. Zawsze to samo. Wiedziałam. To po prostu zabójstwo dla męża, dla jego poczucia wartości. Kobiety, żony, miejcie to na uwadze. I jeszcze jeden przykład, kogo Biblia nakazuje czcić. Starszym zboru, nie chodzi tu w tym wypadku akurat o osoby starsze wiekiem, ale starszym zboru. Starszym, czyli presbiteros, episkopos, to są te słowa. Którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi młodzącemu wołowi, nie zawiązuj pyska, oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie to słowo cześć, to jest to słowo, w którym pojawia się element ceny, wartości, zapłaty. Czyli nie same słowa, ale coś, co praktycznie pokaże, jak cenimy tego, który jest starszym pośród nas we wierze i w służbie. I w posłudze zborowi. Tutaj nie musimy nawet wymyślać, jak starszemu należy oddawać cześć, bo to jest powiedziane, że trzeba podwójną cześć mu oddawać. I kto wnika w ten tekst, to rozumie, że nie chodzi o to, żeby mówić, bracie, o tobie to mówię cześć, cześć. Tylko, że chodzi tutaj o to, żeby zadbać o tego starszego, żeby on nie musiał się martwić o sprawy materialne, ale żeby mógł się należycie zająć służbą duchową i jemu nie wymierzamy średniej krajowej albo najniższej krajowej, bo wystarczy mu przecież, ma skromnie żyć, bracie, my cię tu w pokorze i w skromności potrafimy zachować. Tylko żeby on nie musiał się nad tym skupiać, jak utrzyma rodzinę, jak za co kupi paliwo i tak dalej, tylko żeby mógł się zająć służbą. Podwójną cześć, to dosłownie chodziło w tamtym poleceniu apostolskim, że jeżeli ktoś potrzebuje do przeżycia 1000 złotych, to jeśli chodzi o starszego, to trzeba mu dać 2000 złotych. Powiedzmy o oczach. A co to? Ma inny żołądek? No można taką postawę przyjąć, ale to już nie będzie postawa czci, do której wzywa nas Słowo Boże. Zakończę na tym, jeśli chodzi o starszego, o tę cześć, bo tu możecie powiedzieć, że jakiś interes próbuje załatwić z kazalnicy. Natomiast chcę ogólnie teraz stwierdzić, że jest w społeczeństwie problem, powszechny problem braku okazywania czci. W naszych czasach szczególnie jakoś coś takiego się robi, że mało mamy szacunku dla innych i okazywania czci. Każdy z nas czuje się ważny. Zresztą już w czasach Jezusa było to jakimś problemem, bo kiedy Pan Jezus był kiedyś w Nazarecie, pamiętacie, powiedział, jak oni zareagowali, jak zaczęli tam, powiedział, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej, pośród krewnych swoich i w domu swoim. I gdy my tutaj jesteśmy w domu naszym, w domu Bożym, pośród swoich, to zdaniem Pana Jezusa jest przestrzeń, w której naprawdę trzeba zadbać o to, żeby okazywać sobie cześć. Bo co z tego, że my tam komuś oddajemy cześć, z daleko jakieś sygnały posyłamy, jak my siebie wzajemnie nie szanujemy, jak nie potrafimy uczcić siostry i brata, starszego uczcić pośród młodszych, uczcić braci, którzy służą nam, poświęcają się, uczcić ludzi, którzy każdej soboty przyjeżdżają, żeby przygotować pieśni, żeby myślą o tym, uczcić osoby, które wczoraj czy przedwczoraj myły okna, żeby było jakoś to w Domu Bożym przyzwoicie. To jest przestrzeń, w której się najbardziej powinniśmy wykazywać czcią wzajemną, a Pan Jezus powiedział najbardziej właśnie w domu, u siebie, pośród swoich najtrudniej jest o tym cześć. Najtrudniej. Bądźmy uważni w tych sprawach, bracia i siostry. Serdecznie was do tego zachęcam, abyśmy mieli to wyczucie, mieli tę wrażliwość i zawsze chwytali, komu należy cześć oddać, okazać i komu cześć, to temu cześć okazać. Jest problem, jak już wspomniałem, że ludzie nie chcą okazywać czci. Coraz mniej mamy w społeczeństwie, w życiu tak zwanych świętości. Wszystko jest dla nas, my się nie musimy przejmować. Są chrześcijanie, którzy stają przed obliczem Bożym i w ogóle bez respektu, bez czci, tego drżenia serca. Kościół to jest miejsce, gdzie ma być wesoło, gdzie ma być fajnie, gdzie ludzie mają się czuć dobrze. Czytałem kiedyś instrukcję jednego pastora, który napisał, że kiedyś w dzieciństwie Kościół mu się kojarzył z miejscem, gdzie drży serce, gdzie trzeba mieć jakiś respekt. I on postanowił, że on stworzy taki Kościół, że nikt się nie będzie tam bał, że będą wszyscy po prostu się czuli na luzie i dzieci będą miały fan, będą miały zabawę. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żeby nas została dzisiaj, to jest taka, że Bogu należy się cześć tylko dlatego, aż dlatego, że On jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeni. On stworzył niebiosa, On uczynił ziemi krąg, dzisiaj śpiewaliśmy. I Jemu się należy cześć i będziemy Go czcić. I będziemy Go czcić naszymi darami, będziemy czcili Go postawą praktyczną, stosunkiem jedni do drugich, ze względu na Niego. Będziemy, bo On jest godzien czci. Nie dlatego, że coś dla nas zrobił, ale dlatego, że jest Bogiem, będziemy Go czcić, bracia i siostry. Gdy coś dla nas zrobi, to przyniesiemy Mu dziękczynienie, zgłoszymy Mu modlitwę dziękczynną, ale będziemy Go czcić w dniach dobrych i złych. Będziemy Go czcić, bo On zawsze jest Bogiem forever and ever. Cześć oddajemy Bogu w praktyczny sposób, dając Mu to, co najlepsze, dotrzymując danego słowa, tak czcimy Boga. Jak obiecaliśmy Mu w chrzcie, że będziemy naśladować Pana Jezusa aż po kres naszych dni, to nie ma lepszego sposobu, by oddać Mu cześć, jak to, żeby trzymać się tego słowa, dotrzymywać obietnicy, respektować naszego Boga. Trzeba nam też czcić określone, wskazane przez Słowo Boże osoby. I żeśmy dzisiaj kilka takich przypadków wymienili. Trzeba nam żyć w sposób godny czci, czcigodnie. Każdy chrześcijanin powinien żyć czcigodnie, tak? Ale przy tym nie oczekiwać tej chwały, jak ten szanowany członek synagogi, o którym wspomniałem na początku. Nie mieć w sobie tego głodu, że mi się należy cześć. Bo jeżeli żyjemy czcigodnie, jeżeli żyjemy według Słowa Bożego, to sam Bóg się o to zatroszczy. Jeśli kto chce mi służyć, powiedział Pan Jezus, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. A jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Amen. Powstańmy. Amen.
społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi.
Amen. Amen.